Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. 8 tysięcy kartek trafiło już do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z apelem o jak najszybsze procedowanie nad ustawą Zatrzymaj aborcję. Kartki zostały dołączone do naszego dziennika. Taka ilość korespondencji świadczy o tym, że obrona życia dla czytelników tej gazety to priorytet. Sejmowa Komisja od tygodni zwleka z podjęciem prac nad projektem wykreślającym z polskiego prawa przesłankę eugeniczną. Przewodnicząca Komisji poseł Bożena Borys-Szopa deklaruje, że parlamentarzyści zajmą się projektem po otrzymaniu opinii rządu i BAS-u. W ocenie obrońców życia takie opinie nie są jednak potrzebne. Jacek Januszewski z Fundacji Życie i Rodzina zapowiada dalsze naciski na posłów komisji.
Ta zwłoka jest dla nas niezrozumiała, bo walka toczy się o życie dzieci. Tutaj w ogóle najbardziej niezrozumiałe jest to, że członkowie komisji mówią, że muszą zasięgać opinii urzędu. Tak jakby musieli pytać rząd, czy zabijanie ludzi jest dobre, czy złe. Więc widać tutaj jakiś poważny problem po stronie prezydium Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. No, my będziemy naciskać wszelkimi sposobami, jakie w obywatelskim społeczeństwie są stosowane, na to, żeby komisja jak najszybciej się zajęła. Cieszymy się bardzo z tej akcji wysyłania kartek do komisji.
Za pośrednictwem strony internetowej zatrzymajaborcje.pl można wysłać do posłów komisji kartkę z prośbą o szybkie prace nad obywatelskim projektem. Pod inicjatywą, która ma zapobiec zabijaniu chorych, nienarodzonych dzieci, zebrano 830 tysięcy podpisów. Pierwsza wolna niedziela dla pracowników handlu już 11 marca. Tymczasem politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli ustawę, która zniesie ograniczenie handlu. Tak zwana totalna opozycja chce złożyć swój projekt na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się 20 marca, poinformował poseł Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. W ocenie posłów Platformy ustawa o ograniczeniu handlu będzie skutkowała m.in. podwyżkami cen oraz zwolnieniami ludzi z pracy. Do zapowiedzi odniósł się szef Solidarności Piotr Duda. Powiedział, że jeżeli politycy PO zdecydują się usiąść na kasy, pokażą, że im zależy na obywatelach. Hasłem dla Platformy powinno być cała Platforma Obywatelska na kasy w niedzielę, ocenił szef Solidarności. Zapowiedź Platformy nie dziwi posła Adama Andruszkiewicza z koła Wolni i Solidarni. W ocenie polityka Platforma Obywatelska reprezentuje w Polsce zagraniczny kapitał lobbujący przeciwko ustawie.
Platforma Obywatelska jako ugrupowanie, które broni interesów obcych w Polsce, takie ma zadania, właśnie tak się będzie zachowywać. Więc mnie to absolutnie nie dziwi. Ja mam taką pozycję, żeby posłowie Platformy być może sami stanęli za kasami w niedzielę, jeśli tak bardzo chcą, żeby te handle znieść. A ja uważam, że polski pracownik ma również takie prawa, by w niedzielę odpocząć, być z rodziną, iść na mszę i tak dalej.
Polacy nie mają wątpliwości co do tego, że niedziela powinna być dniem wolnym od handlu. Pan Artur podkreśla, że to czas dla rodziny.
To już powinno być dawno zrobione. Niedziela zawsze była dniem pańskim, była wolna. Niedziela jest dla spędzenia z rodziną. Zawsze spędzamy je razem i tak ma być. To, że ustawa, która została uchwalona, już powinna dawno być, żeby po prostu wszyscy mogli spędzać rodzinnie dzień wolny.
Ustawa ograniczająca handel w niedzielę weszła w życie 1 marca. Przepisy ograniczają stopniowo sprzedaż tego dnia. Początkowo wolne od zakazu handlu będą dwie niedziele w miesiącu, pierwsza i ostatnia. W 2019 roku handel będzie dozwolony w jedną niedzielę, a w 2020 zakaz obejmie wszystkie z wyjątkiem 7 w roku. Za rządów PO-PSL doprowadzono Grupę Polska Żegluga Morska na skraj bankructwa, skąd zniknęło 300 milionów euro, podały media. Dziennikarze powołują się na informacje przekazane przez Pawła Brzezickiego, komisarza w PZM. Pod rządami koalicji PO-PSL pracownicy grupy mieli wydać m.in. 100 tysięcy dolarów na biżuterię czy 40 tysięcy na cygara. Pieniądze pochodziły z kart kredytowych. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że chodzi o wydatki w spółce Polsteam, wchodzącej w skład grupy PZM, zajmującej się w Stanach Zjednoczonych m.in. pozyskiwaniem kontrahentów. Sprawę wykryto podczas jednej z kontroli, które od ubiegłego roku prowadzone są w grupie. Kontrola dotyczyła lat 2004-2016. Sytuacja, którą zastaliśmy 2 lata temu, była tragiczna, powiedział Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
polska żegluga morska znajdowała się w szczególnie dramatycznej sytuacji. Oczywiście wcześniejszy zarząd tak komplikował oczywiście dokumenty księgowe, że dochodzenie do faktycznie tych strat i powodu tego zabiera znaczne ilości czasu. No ja myślę, że to chyba nie koniec jeszcze tych wszystkich informacji, które w końcu wydobędziemy z tego przedsiębiorstwa, gdzie faktycznie środki były w sposób niewłaściwy i wręcz w jaki sposób okradano to przedsiębiorstwo. Dla nas jest najistotniejsze, aby zabezpieczyć teraz stabilizację tego przedsiębiorstwa.
Komisarz Paweł Brzezicki w sprawie wyrządzenia szkód w wielkich rozmiarach w grupie PZM poinformował już organy ścigania. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Krajowa. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf może zablokować całą reformę wymiaru sprawiedliwości, zwraca uwagę poseł i profesor Krystyna Pawłowicz. W jej ocenie być może będzie potrzebna interwencja Sejmu. Małgorzata Gersdorf złożyła we wtorek rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS-u. Sędzia od początku krytykowała zmiany, jakie wprowadza rząd w sądownictwie. Tego samego dnia Sejm wybrał 15 sędziów na członków Rady. Teraz powinno odbyć się pierwsze posiedzenie KRS-u. Zgodnie z ustawą do jego zwołania jest zobowiązany pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf zapowiedziała jednak, że nie zamierza tego robić. Poseł Krystyna Pawłowicz z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości na antenie telewizji Trwam wyraziła obawy, że może to doprowadzić do sytuacji patowej.
Jeśli ona po pierwsze osiągnie wiek emerytalny, powiedziała, że nie napisze do prezydenta prośby o przedłużenie możliwości orzekania, czyli odejdzie, po prostu skończy jej się kadencja, no i nie będzie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który mógłby zwołać zebranie pierwsze KRS-u dla ukonstytuowania się. Ale żeby zebrać, to w nowym składzie Sąd Najwyższy musiałby wybrać nowego przewodniczącego, czyli 110 sędziów. Tych 110 sędziów nie będzie, bo Krajowa Rada się nie zebrała. Nie zbierze, jeśli pani pierwsza prezes nas nie zwoła. I nie będziemy mogli wybrać obsadzić z Izby Dyscyplinarnej i tej Izby Spraw Publicznych nadzwyczajnych.
Czyli jest groźba, że cała reforma
może być
tak
zablokowana
walczy,
przez panią,
może być przez jedną osobę.
Zgodnie z nowelą ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia, wprowadzony został wybór 15 członków KRS sędziów na wspólną 4-letnią kadencję przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Główne przepisy nowelizacji i zasady wyboru nowych sędziowskich członków Rady dotychczasowa KRS konsekwentnie krytykuje. Rada apelowała do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków Rady. Do niedzieli premier Mateusz Morawiecki podejmie decyzję, którzy wiceministrowie odejdą z rządu. Oficjalne informacje na ten temat poznamy w poniedziałek. O sprawie poinformował Michał Dworczyk, szef KPRM-u. Do tej pory zdymisjonowani zostali Jarosław Pinkas z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kazimierz Smoliński oraz Tomasz Żuchowski z resortu infrastruktury. Odwołanie wiceministrów wpisuje się w zapowiedź premiera Morawieckiego o odchudzeniu administracji rządowej. Ostatecznie ich liczba ma zostać zredukowana o 25%. Profesor Andrzej Gil, politolog, podkreśla, że administracja rządowa wymaga głębokiej reformy.
Ta administracja jest w stosunku do możliwości państwa polskiego i społeczeństwa polskiego zbyt duża. Dobrze, że pan premier reaguje na głosy społeczne. Dobrze, że pan premier jest wrażliwy na to, co dzieje się w społeczeństwie. Ostatnie historie związane z premiami w ramach Rady Ministrów świadczą, że rząd jest wrażliwy na to, ale mówię, no dobrze, gdyby to był pierwszy krok do czegoś, co byłoby bardziej zasadnicze, bardziej głębokie i rzeczywiście dałoby społeczeństwu odetchnąć, dlatego że pamiętajmy, że to nie tylko wiceministrowie są opłacani z naszych podatków, ale wszyscy urzędnicy. Jeżeli chcemy mieć dobrą administrację, niech ona będzie mała, ale niech ona będzie świetnie opłacana.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również likwidację nagród oraz premii dla ministrów i wiceministrów. Podsekretarze stanu mają przejść do grupy urzędników służby cywilnej. Zmniejszy się również liczba gabinetów politycznych. Obecnie w rządzie Zjednoczonej Prawicy zasiada 122 wiceministrów. Ustawa degradacyjna trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Tak zdecydował Senat, przyjmując dokument bez poprawek. Przepisy wzbudziły jednak niechęć m.in. wśród bliskich osób, których obejmie degradacja. Córka generała Wojciecha Jaruzelskiego chce wraz z klubem SLD powołać Centrum Monitorowania Skutków Ustawy. Jak wyjaśnia Monika Jaruzelska, przepisy mogą być szkodliwe dla wojska i dla rodzin wojskowych. Ustawa zakłada możliwość odebrania stopni wojskowych, również pośmiertnie, m.in. osobom, które które przyczyniły się do utrzymania reżimu komunistycznego. Chodzi szczególnie o generała Wojciecha Jaruzelskiego oraz generała Czesława Kiszczaka. Z kolei dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, podkreśla, że ustawa oddaje sprawiedliwość dziejową.
Bardzo się cieszę, że prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie delegalizacji możliwej partii Razem, ale jeszcze bardziej mnie cieszy w tym komunikacie, że również prowadzone jest przez Prokuraturę Krajową postępowanie mające skutkować wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zdelegalizowanie Komunistycznej Partii Polski. Ponieważ Komunistyczna Partia Polski w dalszym ciągu istnieje, podpiera się hasłem proletariusze wszystkich krajów łączcie się, używa znaków sierpa i młota, czyli symboli zakazanych przez artykuł 13 Konstytucji i paragraf 257 Kodeksu Karnego. I w związku z tym powinna zostać jak najszybciej zdelegalizowana, o co od wielu lat zabiega Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, a wnioskuje, że również i inne patriotyczne stowarzyszenia w całym kraju.
Autorem tzw. ustawy degradacyjnej jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Dokument od 2016 roku przeszedł szereg konsultacji wewnątrzresortowych. O pozbawieniu stopnia będzie decydował wobec generałów i admirałów prezydent w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów minister obrony. Z wnioskiem o degradację będą mogły wystąpić MON, archiwa państwowe oraz organizacje pozarządowe. Każdą sprawę zaopiniuje Instytut Pamięci Narodowej. To gra na czas. Tak spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej ocenia politolog dr Mirosław Chabowski. Donald Trump i Kim Jong-un mają się spotkać w maju. Z propozycją wyszedł przywódca Korei. W specjalnym liście przekazał, że godzi się na całkowitą rezygnację z broni jądrowej. Kim obiecał też, że w okresie poprzedzającym spotkanie na szczycie nie będzie żadnych prób rakietowych. Dr Mirosław Chabowski zwraca jednak uwagę na szczegóły tej propozycji.
To nie jest tak, że Korea Północna proponuje, że przeprowadzi denuklearyzację za to, żeby się spotkać z prezydentem Trumpem, tylko że przeprowadzi tą denuklearyzację, ale pod pewnymi warunkami, których wydaje mi się, że Stany Zjednoczone nie bardzo mogą dać, bo mają niską wiarygodność w tym względzie jako państwo, które różne rzeczy obiecuje i rzadko kiedy je spełnia do końca. Więc wydaje się, że to jakaś być może gra na czas czy jakaś próba złagodzenia konfliktu. Nie wydaje mi się, żeby ona była trwała, dlatego że jeżeli jakieś państwo posiada już technologię broni nuklearnej, no to ją po prostu posiada.
Propozycje Korei Północnej nie byłyby możliwe także bez wizyty delegacji przy okazji otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Odwilż w relacjach nastąpiła po miesiącach napięcia związanego z prowadzonymi przez Koreę Północną testami atomowymi i balistycznymi. W tym czasie Kim i Trump grozili sobie wzajemnie użyciem siły militarnej. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.